Finley. Nadzieja na trudne czasy. Rozdział 8. Miejsce wiecznego bezpieczeństwa.
Wyobraź sobie dwóch młodych mężczyzn w wieku nieco ponad 20 lat, rąbiących drewno w czasach starożytnego Izraela 3000 lat temu. Nazwijmy ich Ehud i Eli. Przygotowując drewno na wieczorne ognisko, opowiadali historie, śmiali się i rozmawiali o przyszłości. Raptem pech. Ehud niedbale zamachnął się siekierą i chybił. Głowica siekiery, niepewnie osadzona na trzonku, oderwała się od niego i z całą siłą uderzyła Eliego w szyję. Krew trysnęła z otwartej rany. Ehud nie był w stanie nic zrobić, by uratować przyjaciela. Choć Ehud nie zawinił, obawiał się, że krewni Eliego będą chcieli się na nim zemścić. Ojciec i bracia Eliego mogli skorzystać z prawa do odwetu i odebrać życie zabójcy. Chyba że Ehud schroniłby się w jednym z sześciu izraelskich miast ucieczki. Nie było czasu do stracenia. Ehud rzucił się do ucieczki i biegł, ile sił w nogach. Czuł ból w piersiach, słabł, tracił oddech. Nogi bolały go coraz bardziej. Serce waliło jak młot. Pot obficie spływał mu z czoła. Ale on nie ustawał i biegł dalej. W pewnej chwili usłyszał za sobą tętent końskich kopyt. To ojciec i bracia Eliego wyruszyli w pościg. Ehud wiedział, że jeśli nie dobiegnie do miasta ucieczki, zanim go dogonią, straci życie. Pełen poczucia winy z powodu swojej nieostrożności, przygnębiony i złamany na duchu, biegł ostatkiem sił. Na terenie Izraela znajdowało się sześć miast ucieczki. Z każdego miejsca w kraju można było dotrzeć przynajmniej do jednego z tych miast w ciągu jednego dnia pieszej wędrówki. Miasta ucieczki były ustanowione po to, by dać ochronę ludziom, którzy przypadkiem kogoś zabili. Drogi wiodące do tych miast były utrzymywane w dobrym stanie i zaopatrzone w znaki wskazujące miasto ucieczki. O miastach tych czytamy w 20 rozdziale starotestamentowej Księgi Jozuego. To były miasta wyznaczone dla wszystkich synów izraelskich i dla obcych przybyszów zamieszkałych wśród nich, aby mógł się tam schronić każdy, kto zabił człowieka nieumyślnie i nie musiał zginąć z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zborem. Każdy, kto zabił kogoś innego przypadkiem, mógł uciec do takiego miasta, przedstawić sprawę i otrzymać schronienie. W książce Ellen G. White, Wybrańcy Boga, czytamy taki komentarz na temat miast ucieczki. Ten, kto miał zamiar schronić się w mieście ucieczki, nie mógł zwlekać. Musiał pozostawić rodzinę i swoje zajęcie. Nie było czasu, by pożegnać się z najbliższymi. Jego życie było zagrożone i każdą inną sprawę trzeba było poświęcić dla tego jednego celu – dotarcia do bezpiecznego miejsca. Trzeba było zapomnieć o zmęczeniu, nie zauważać trudności. Uciekinier nie śmiał ani na moment zwolnić kroku, dopóki nie znalazł się za murami miasta. Koniec cytatu. Kiedy Ehud dobiegł do miasta, brama otwarła się szeroko i wpuszczono go do środka. Tam znalazł schronienie, bezpieczeństwo, spokój i miejsce, gdzie mógł oddawać cześć Bogu. Jest to ilustracja schronienia i duchowej więzi, jakie oferuje nam Chrystus. Ścigani przez poczucie winy, atakowani przez lęk, prześladowani przez troskę i uciskani przez zmartwienie, my także możemy uciec do miejsca ucieczki, do Chrystusa. Miasta ucieczki były dostępne dla wszystkich. Bóg też przygotował miejsce ucieczki dostępne dla wszystkich ludzi. Nasz najwyższy kapłan, Jezus, mieszka w niebiańskiej świątyni, miejscu ucieczki i bezpieczeństwa, zapraszając nas przez wiarę do wejścia tam i znalezienia ucieczki, nadziei, pokoju, wyciszenia i wolności od trosk.
Zaproszenie Jezusa.
Katastrofalne w skutkach zmiany klimatyczne mogą wstrząsnąć ziemią. Wojny oraz konflikty międzynarodowe i krajowe mogą podkopywać byt narodów. Trzęsienia ziemi niszczą miasta, potężne trąby powietrzne zostawiają za sobą pasy zniszczeń. Powodzie pozbawiają dachu nad głową mieszkańców wielkich terenów, Zarazy niszczą plony, a koronawirus może się rozprzestrzenić z oszałamiającą prędkością na cały świat, zabijając tysiące ludzi. Czasami nasze serca drżą ze strachu. Pragniemy bezpieczeństwa. Pragniemy bezpiecznego schronienia przed życiowymi burzami. Kiedy wydaje się nam, że nie mamy się gdzie schronić, Jezus zaprasza nas, byśmy patrzyli ponad ziemskimi nieszczęściami i znajdowali siłę w niebiańskiej świątyni, Jego mieście ucieczki. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł wzywa: mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. List do Hebrajczyków, rozdział 4. Jezus umarł za nas i żyje dla nas. Doświadczył wszelkich prób, pokus i trudności, jakich my doświadczamy, ale doświadczył ich w nieskończenie większym stopniu. Nie ma nic w naszym ludzkim doświadczeniu, czego On nie rozumiałby i przez co nie przeszedł. On zaprasza nas, byśmy przyszli przez wiarę do Jego niebiańskiej świątyni i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Czy jesteś w potrzebie? Czy potrzebujesz bezpiecznego schronienia, miejsca ucieczki? Jezus zaprasza cię do siebie.
Bezpośredni dostęp do Ojca.
Głównym przesłaniem arcykapłańskiej służby Jezusa w niebiańskiej świątyni jest to, że przez Niego mamy dostęp do Ojca, bo Jezus Chrystus wstawia się za nami. Nie ma takiego doświadczenia w życiu, którego nasz niebiański najwyższy kapłan nie doświadczyłby osobiście i którego nie mógłby zrozumieć. Nasz najwyższy kapłan zna nas i rozumie. Nasz najwyższy kapłan utożsamia się z nami. Nasz najwyższy kapłan zwyciężył za nas, przebacza nam, uwalnia nas i obdarza mocą. W liście do Hebrajczyków w rozdziale 7 czytamy: dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. Pismo Święte świadczy, że każdy z nas ma dostęp do miasta ucieczki. Czytamy: Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. List do Hebrajczyków, rozdział 6. Przez wiarę wchodzimy z Jezusem, naszym niebiańskim najwyższym kapłanem, do świątyni w niebie. Te słowa rozbrzmiewają przez wieki i budzą nadzieję w naszych sercach. Przez wiarę możemy wkroczyć w wieczność. Przez wiarę możemy zamieszkać w niebiańskim miejscu, w Chrystusie. Przez wiarę możemy znaleźć w niebiańskiej świątyni miejsce ucieczki i bezpieczne schronienie. Precz z poczuciem winy, precz z lękiem, precz z troską, precz ze zmartwieniem. Jesteśmy otoczeni Jego miłością, zanurzeni w Jego obecności i zakotwiczeni przez wiarę w Jego świątyni. W Chrystusie jest bezpieczeństwo. W Chrystusie mamy niebiańskie błogosławieństwo. Przez Chrystusa mamy przystęp do miłości, łaski i mocy naszego niebiańskiego Ojca. Przez wiarę w Chrystusa przychodzimy przed oblicze Ojca w niebiańskiej świątyni i znajdujemy bezpieczne schronienie. We wszystkich wyzwaniach życia możemy liczyć na Boże obietnice. Schronieniem dla Ciebie tylko Bóg przedwieczny. On będzie Cię osłaniał swym wieczystym ramieniem. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 33. Bóg jest naszą ucieczką i obrońcą naszym. Przychodził nam z pomocą w nieszczęściach, już nie raz i niezawodnie. Księga Psalmów, rozdział 46. Jako dziwowisko byłem u wielu, wszakże Tyś jest mocną nadzieją moją. Księga Psalmów, rozdział 71.
amerykańska wojna domowa i dostęp do prezydenta.
Podczas wojny domowej w Stanach Zjednoczonych młody żołnierz Unii stracił ojca i starszego brata podczas bitwy pod Gettysburgiem. Postanowił udać się do Waszyngtonu i prosić prezydenta Lincolna o urlop, aby mógł wrócić do domu i pomóc swojej matce i siostrze w wiosennych pracach w polu. Otrzymał przepustkę i przyjechał do Waszyngtonu, by przedstawić swoją sprawę. Udał się do Białego Domu, podszedł do bramy frontowej i poprosił o widzenie z prezydentem. Nie możesz się zobaczyć z prezydentem, młody człowieku, oświadczył wartownik przy bramie. Nie wiesz, że trwa wojna? Prezydent jest bardzo zajęty. Odejdź, synu. Wracaj na pole bitwy, gdzie jest twoje miejsce. Młody żołnierz odszedł bardzo przygnębiony i usiadł na ławce w parku w pobliżu Białego Domu. Po chwili podszedł do niego mały chłopczyk i powiedział: Panie żołnierzu, dlaczego jest pan smutny? Co się stało? Żołnierz popatrzył na chłopca i zaczął opowiadać, co leżało mu na sercu. Powiedział o śmierci ojca i brata oraz rozpaczliwej sytuacji matki i siostry. Wyjaśnił, że matka i siostra nie mają nikogo innego, kto mógłby im pomóc w gospodarstwie. Chłopczyk słuchał uważnie, a potem oświadczył: Ja ci pomogę, panie żołnierzu. Wziął zaskoczonego żołnierza za rękę i zaprowadził go do bramy Białego Domu. Żołnierzowi wydawało się, że wartownik ich nie zauważył, bo nie zostali zatrzymani. Poszli wprost do głównych drzwi budynku i weszli bez przeszkód. Kiedy znaleźli się wewnątrz, przeszli między generałami i wysokimi urzędnikami administracji państwowej. Nikt nie powiedział ani słowa. Żołnierz nie posiadał się ze zdumienia. Dlaczego nikt nie próbował ich zatrzymać? W końcu dotarli do gabinetu owalnego, gdzie pracował prezydent, a chłopiec chwycił za klamkę, nie pukając nawet do drzwi. Wszedł jak gdyby nigdy nic i pociągnął żołnierza za sobą. Za biurkiem siedział pochylony Abraham Lincoln, a obok niego stał sekretarz stanu. Przyglądali się uważnie planom bitwy rozłożonym na biurku. Prezydent podniósł wzrok na chłopca, potem spojrzał na żołnierza i powiedział: Witaj, Tadziu, czy przedstawisz mi swojego gościa? Tat Lincoln, syn prezydenta, odpowiedział: Tatusiu, ten pan żołnierz musi z tobą porozmawiać. Żołnierz przedstawił swoją sprawę prezydentowi i otrzymał upragniony urlop. Tat Lincoln, syn prezydenta, nie musiał nawet prosić czy błagać o spotkanie ze swoim ojcem. Nie musiał pukać do drzwi. Wszedł po prostu, a ojciec z radością go powitał. Jezus ma bezpośredni dostęp do swego Ojca i zabiera nas ze sobą, prowadząc wprost przed Jego oblicze. Patrząc na Jezusa, jesteśmy bezpieczni. W naszym chrześcijańskim życiu liczy się kierunek, w którym patrzymy. Jeśli skupiamy wzrok na naszej przeszłości, możemy poczuć się przegrani. Jeśli wglądamy w nasze serce, czujemy się niepełni. Jeśli nadmiernie troszczymy się o przyszłość, możemy się zamartwić. Patrząc na Jezusa w niebiańskiej świątyni, odkrywamy prawdziwe poczucie spokoju. Przez wiarę spoczywamy w Jego miłości w niebiańskim mieście ucieczki. W Jego ramionach jesteśmy bezpieczni teraz i na zawsze.
Sobota. Ciche schronienie.
Oprócz niebiańskiej świątyni, do której wkraczamy przez wiarę w Jezusa, by znaleźć miejsce ucieczki i bezpieczeństwo w tym upadłym świecie, nasz niebiański Ojciec stworzył dla nas także bezpieczne miejsce ucieczki na ziemi. Żydowski pisarz Abraham Heschel nazwał je Bożym pałacem w czasie. Każdego tygodnia Bóg zaprasza nas do doświadczenia odpoczynku i znalezienia ucieczki w tym świecie, który wymyka się spod kontroli i pędzi coraz szybciej naprzód. Możemy odłożyć na bok troski życia i wkroczyć w Boży sobotni odpoczynek. Przy stworzeniu, tysiące lat przed powstaniem narodu izraelskiego, Bóg postanowił, że siódmy dzień tygodnia, sobota, będzie dniem odpoczynku. W pierwszej księdze Biblii, Księdze Rodzaju, czytamy: I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Księga Rodzaju, rozdział 2. W Księdze Wyjścia, rozdział 31, Słowo Boże mówi nam, że Bóg odpoczął i wytchnął siódmego dnia tygodnia stworzenia. Kiedy wchodzimy w Boży odpoczynek siódmego dnia tygodnia, zgodnie z przykazaniem zapisanym w Księdze Wyjścia, rozdział 20, my także doznajemy odrodzenia. Sobota jest oazą w czasie, miejscem wyciszenia, spokoju i bezpieczeństwa w świecie wymykającym się spod kontroli. Sobota w piękny sposób wskazuje wieczną więź z Bogiem. Sięga od ogrodu Eden, stworzonego na początku, do ogrodu, który Bóg stworzy na naszej planecie w czasie ostatecznym. Sięga od raju utraconego do raju odzyskanego. Potrzebujemy tego rodzaju zaakcentowania wieczności w naszym życiu. Potrzebujemy czegoś, co upewnia nas, że mamy wieczną więź z naszym niebiańskim Ojcem. Potrzebujemy takiego miejsca w czasie, w którym ta pewność zostaje utrwalona. Miejsca, które mówi nam, że nasz niebiański Ojciec zawsze będzie z nami. Sobota daje nam poczucie zadowalającego odpoczynku. Psycholog Torben Bergland opublikował wyniki szeregu badań dotyczących wpływu kryzysu, w tym zwłaszcza ekonomicznego, na zdrowie psychiczne ludzi. Wyniki te wskazują, że katastrofy społeczne prowadzą do zwiększenia liczby przypadków depresji, chronicznego stresu i samobójstw. Dr Bergland zauważa: czas zrobić sobie przerwę. Żyjemy w świecie tak bardzo pędzącym naprzód, iż usiłujemy każdą sekundę wypełnić jakimś działaniem. Wielu nieustannie produkuje lub konsumuje w każdej chwili niemal bez przerwy. Wskutek tego nie mają czasu na rozmyślanie, zastanowienie, przemyślenia, odczuwanie, rozmowę i więź. Teraz, kiedy wiele rodzajów działalności zostało zahamowane, my także musimy zwolnić. Musimy znaleźć przestrzeń, by się otworzyć, zatrzymać, zadawać pytania, oceniać i rozważać. Nie zapychajmy wolnej przestrzeni byle czym. Pozwólmy sobie na przemyślenia. Czy żyję tak, jak chciałbym żyć? Jakie są moje prawdziwe wartości i priorytety? Koniec cytatu. Właśnie dlatego potrzebujemy w naszym życiu doświadczenia, jakie oferuje nam sobota. Jest to czas zastanowienia, rozmyślania nad celem życia, łączności z naszym Stwórcą. W sobotę wracamy do korzeni jako dzieci Boże. Dzięki temu możemy wzrastać i dojrzewać. O tak, potrzebujemy takiego wiecznego miejsca, które wiąże całe nasze życie z wieczną więzią z Bogiem. Sobota wzywa nas od tego, co doczesne, do tego, co wieczne. Sobota przypomina nam, że nie jesteśmy jedynie ciałem i krwią, genetycznym przypadkiem, produktem ślepej ewolucji. Sobota przypomina nam, że nie jesteśmy sami na obracającej się planecie, pędzącej przez przestrzeń z prędkością 100 tysięcy kilometrów na godzinę. Sobota jest cotygodniowym przypomnieniem, że zostaliśmy stworzeni przez Boga i w Jego opiece możemy znaleźć odpoczynek. Wzywa nas do wejścia w Jego niebiański odpoczynek. Wzywa nas do doświadczenia przedsmaku nieba już teraz. Wzywa nas do więzi z naszym Stwórcą, która będzie trwać wiecznie. Sobota w gruncie rzeczy jest zadatkiem wieczności. Oczywiście w przyszłości otrzymamy znacznie więcej, ale sobota jest jak pierwsza rata. Czy to możliwe, że Bóg wzywa nas do czegoś głębszego, szerszego, wyższego i bardziej rozległego niż wszystko, czego do tej pory doświadczyliśmy? Czy to możliwe, że Bóg pragnie, byśmy ujrzeli nawet głębie znaczenia soboty? Czy to możliwe, że Bóg pragnie, byśmy doświadczyli prawdziwego sobotniego pokoju? Doświadczenie sobotniego odpoczynku nie jest starotestamentowym, legalistycznym ustanowieniem. Odpoczynek sobotni jest symbolem naszego odpoczynku w Chrystusie. Pozwala nam zaprzestać daremnych prób tworzenia zbawienia opartego na naszych wysiłkach. Bóg zbawił nas w Chrystusie. Kiedy Jezus dobrowolnie przelał swoją krew na krzyżu, umarł śmiercią, którą my winniśmy byli umrzeć. Oddał swoje doskonałe życie w zamian za nasze grzeszne życie. Tak więc sobota nie jest legalistycznym symbolem. Jest raczej wiecznym przypomnieniem, że w kwestii zbawienia możemy polegać wyłącznie na Chrystusie. Cieśla z Nazaretu zbudował dla nas szczególne schronienie, bezpieczne miejsce ucieczki. Jego dzieło jest doskonałe, skończone. Możemy być pewni, że w Chrystusie zostaliśmy przyjęci przez naszego miłującego niebiańskiego Ojca. Kiedy odpoczywamy w sobotę, odpoczywamy w Jego miłości i opiece. Odpoczywamy w Jego sprawiedliwości. Odpoczynek sobotni jest symbolem wiary, której doświadczamy w Jezusie. Jest graficzną ilustracją naszego zaufania do Niego. Pracujemy przez cały tydzień, ale siódmego dnia odpoczywamy. Odwracamy się od naszych prac ku zupełnemu odpoczynkowi w Chrystusie. W Jezusie mamy poczucie przynależności. Nie musimy usilnie zabiegać o nasze zbawienie. Nasze życie nie musi być pełne poczucia winy, lęku i troski. Sobota uczy nas postawy odpoczynku, zupełnego polegania na Chrystusie, który nas stworzył i odkupił. Zbawienie jest dostępne jedynie przez Jezusa. Nie zasługujemy na nie, nie możemy na nie zapracować. Odpoczywamy i przyjmujemy zbawienie przez wiarę. Oto kolejny powód, dla którego Bóg dał nam sobotę. Wskazuje ona, że to Pan jest tym, który nas uświęca. W jaki sposób? Otóż to właśnie Bóg uczynił z siódmym dniem tygodnia. Wybrał zwykły odcinek czasu pod koniec tygodnia stworzenia. Oddzielił go od innych dni i uświęcił. Przez sobotę Bóg mówi nam, to właśnie chcę uczynić także dla ciebie. Chcę cię wybrać jako moje szczególne dziecko. Pragnę obdarzyć cię moją świętością, uświęcić cię, podzielić się moją świętością z tobą. Sobota przypomina nam, jak możemy rozwijać nasz charakter w więzi z naszym niebiańskim Ojcem i Jezusem Chrystusem. Sobota jest stałą, żywą obietnicą, iż Bóg może nam pomóc rozwijać się przez wszystkie nasze wzloty i upadki, tragedie i zwycięstwa. Potrzebujemy takiego szczególnego czasu spędzonego z naszym niebiańskim Ojcem. Potrzebujemy takiego czasu jak czas sobotni, spędzonego z Bogiem, który nas uświęca i sprawia, że się rozwijamy. Sobota istnieje tydzień po tygodniu od czasu stworzenia aż do dziś. Została ustanowiona w Edenie i będzie świętowana na odnowionej ziemi po powtórnym przyjściu Chrystusa. Jest podstawą oddawania czci Bogu. Pisząc w ostatniej księdze Biblii, apostoł Jan stwierdza: godzien jesteś, Panie, Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Księga Apokalipsy, rozdział 4. Istniejemy z woli Boga. Nie jesteśmy przypadkowym zbiorem cząsteczek powstałym w wyniku jakiejś skomplikowanej serii przypadków. Sobotnie nabożeństwo to wspaniałe świadectwo miłości naszego Boga, Stwórcy, który obdarzył nas darem życia. Prorok Izajasz zapowiada czas, kiedy Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię. Mówi: każdego też nowiu księżyca i w szabat każdy przybędzie wszelkie ciało, by się pokłonić przed moim obliczem. Tak Pan powiedział. Księga Izajasza, rozdział 66. Każdej soboty na odnowionej ziemi będziemy uczestniczyć w radosnym nabożeństwie wraz z całym wszechświatem. Ojciec, Syn i Duch Święty będą nas prowadzić w symfonii chwały w ostatecznym mieście ucieczki, Nowym Jeruzalem. Tam będziemy żyć bezpiecznie na zawsze.
Nowe Jeruzalem, ostateczne miasto ucieczki.
Bóg może nas wspierać w niesamowity sposób, kiedy doświadczamy trudności. Apostoł Jan został uwięziony na skalistej, nagiej wysepce Patmos u wybrzeży Grecji. Wyobraź sobie, jak czuł się samotny. Odłączono go od bliskich osób, przyjaciół i chrześcijańskich braci i sióstr. Samotność zazwyczaj prowadzi do przygnębienia, ale Jan nie był sam. Dzień po dniu spędzał czas z Jezusem w modlitwie i rozmyślaniu. Pewnego dnia została mu ukazana chwała Boża. Anioł Pański zstąpił z nieba i ukazał mu przyszłość w zdumiewających symbolicznych scenach. Jan spisał te wizje dane mu przez anioła i możemy dzisiaj przeczytać ich wierny opis. Jest on zawarty w ostatniej księdze Biblii, Apokalipsie Jana. To prorocze objawienie ukazuje, że Bóg panuje nad przeznaczeniem naszej planety. Apokalipsa Jana kończy się opisem świętego miasta, Nowego Jeruzalem, które zstąpi z nieba na ziemię. W głębi serca pragniemy bezpieczeństwa. Pragniemy lepszego świata, w którym skończą się smutki i cierpienia. Nowy Jeruzalem jest naszą ostateczną, bezpieczną przystanią. Jest wiecznym Bożym miastem ucieczki. Tam, w obecności Jezusa, będziemy bezpieczni na zawsze. Jan tak napisał o tym mieście. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morze już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Księga Apokalipsy, rozdział 21. Apostoł ujrzał ostateczne sceny wielkiego boju między dobrem a złem. Nikczemność, zło i grzech zostaną unicestwione. Święte miasto, nowe Jeruzalem, zstąpi z nieba. Planeta Ziemia, przez tysiące lat pogrążona w konflikcie, walce, wojnach, nieszczęściach, zbrodni, chorobach, degradacji i śmierci, zostanie odnowiona. Ziemia będzie odrodzona jako wspaniały raj. Planeta buntu stanie się centrum nowego Bożego Wszechświata. Boża świątynia, miejsce zamieszkania Boga, zostanie przeniesiona na odnowioną ziemię. Bóg zamieszka ze swoim ludem. Miłość będzie panować wiecznie. Radość wypełni serca wszystkich. Choroby, nieszczęścia i śmierć przeminą na zawsze. Pewnego dnia zniknie nikczemność i zapanuje sprawiedliwość. Pewnego dnia wojny się skończą i zapanuje pokój. Pewnego dnia nie będzie już chorób i cierpienia, a nasze ciało będzie na zawsze zdrowe i silne. Zło zostanie pokonane i dobro zatriumfuje. Zamiast niedostatku będzie obfitość. Diabeł zostanie ostatecznie pokonany, a Jezus będzie panował jako Pan Panów i Król Królów. Choć zło wydaje się silne, nikczemność triumfuje, a grzech rozpanoszył się na świecie, wierny i prawdziwy świadek zmartwychwstały Chrystus, Władca Królów Ziemi, prawdziwy Król Królów, naprawdę przyjdzie powtórnie. A potem będziemy żyć z Nim na wieki wieków. Kiedyś George MacDonald, słynny szkocki kaznodzieja i pisarz, rozmawiał ze swoim synem i rozmowa zeszła na kwestię nieba i proroctw o końcu świata. To wszystko wydaje się zbyt dobre, by mogło być prawdziwe, powiedział syn. MacDonald uśmiechnął się i odpowiedział: o nie, to jest tak dobre, że musi być prawdziwe. Stary kaznodzieja miał rację. Ludzki umysł nie mógłby wymyślić tak wspaniałego zakończenia odwiecznej walki między dobrem a złem. Radość nieba przekracza nasze pojęcie. Nasz niebiański Ojciec ma dla nas coś, co zaspokoi wszystkie potrzeby naszego serca. Ponad wszystko będziemy zadowoleni, bo przez całą wieczność będziemy żyć w obecności Jezusa. On jest największym źródłem naszej radości. On jest źródłem naszego szczęścia. On zaspokaja pragnienie naszej duszy, pragnienie głębokiej, trwałej miłości, która nigdy nie ustanie. Zostaliśmy stworzeni, by miłować i być miłowanymi, więc przez nieskończone wieki będziemy coraz pełniej doświadczać Jego miłości. Bezwarunkowa, niekończąca się, niepojęta miłość Chrystusa będzie stale znajdować nowe sposoby przynoszenia nam radości i czynienia nas szczęśliwymi. Będziemy odkrywać w odrodzonym świecie to, jak niebiańska Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty, znajduje największą radość w przynoszeniu szczęścia mieszkańcom nieba. Czy pragniesz doświadczać tej niewysłowionej radości, niezmierzonego szczęścia, pokoju ponad zrozumienie oraz boskiej miłości wypełniającej Twoje serce i serca wszystkich wokoło Ciebie? Czy pragniesz żyć w niekończącym się zdrowiu, nieograniczonej energii i nieskończonej witalności? Czy chciałbyś rozwijać wszelkie talenty, zwiedzać niezliczone światy, podróżować wśród cywilizacji, które nigdy nie zgrzeszyły, wciąż odkrywać nowe tajemnice wszechświata? Czy chciałbyś zaprzyjaźnić się z największymi umysłami, jakie żyły na Ziemi, i przyjaźnić się z nimi na zawsze? Niebo nie jest zbyt dobre, by mogło być prawdziwe. Jest zbyt dobre, by mogło nie być prawdziwe. To wszystko jest dla Ciebie. Niebo to Twój dom. Dlaczego nie miałbyś otworzyć serca przed żywym Chrystusem i całkowicie powierzyć się Jemu? Przyjmij Jego miłość. Przyjmij Jego przebaczenie. Proś Go o moc do nowego życia i raduj się, że jesteś dzieckiem Bożym, które pewnego dnia będzie bezpieczne na wieki w Jego miłości i nowym Jeruzalem.
Książkę Nadzieja na trudne czasy autorstwa Marka Finlaya wydano nakładem wydawnictwa Znaki Czasu. Dla Radia Głos Nadziei czytali Ireneusz Machnicki, Jan Tuzin oraz Dariusz Górski. W tekście wykorzystano cytaty z Biblii Gdańskiej, Biblii Kazimierza Romaniuka, Biblii Warszawskiej oraz ze Starego i Nowego Przymierza, przekład dosłowny.